A gościem Radia Z jest Jerzy Buzek, były premier, eurodeputowany. Witam Monika Olejni, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie premierze, co polski rząd, co prezydent Aleksander Kwaśniewski mogli zrobić i czy mogli coś zrobić, żeby nie dopuścić do porozumienia, które zostało zawarte wczoraj nad naszymi głowami między Rosją a Niemcami w sprawie budowy gazociągu?
Niewątpliwie warto w takich przypadkach bardzo stanowczo zwracać się do Unii Europejskiej o wspólne negocjacje i o wspólny front, jeśli chodzi o dostawy gazu, a także innych środków energetycznych do Unii, czy do państw Unii od 2003 roku, kiedy ten kontrakt był coraz bliżej, a my już byliśmy niemal w Unii Europejskiej. Na pewno można było to robić. Ja chciałem przypomnieć, że w 2001 roku, kiedy były również negocjacje nad naszymi głowami, wiosną tego roku, zorganizowaliśmy wielką konferencję na 20 parę państw pod hasłem Gaz dla Europy i skończyły się negocjacje z pominięciem Polski, dlatego że otwarcie postawiliśmy problemy. Byli wszyscy, którzy produkują gaz dla Europy i wszyscy, którzy z niego korzystają. Myślę, że takie akcje są bardzo skuteczne.
Ale pan zabierał głos na forum Parlamentu Unii Europejskiej i nic to nie dało teraz w sprawie tego kontraktu.
Bo sprawy były bardzo daleko posunięte. Myślę, że to, co najważniejsze można było zrobić, to nie dopuścić do rozpadu układu z Norwegią, naszych podpisanych porozumień i umów zarówno z Danią, jak i Norwegią, a także umowy handlowej, bo chciałem przypomnieć, że przedsiębiorstwo norweskie i polskie PGNiG dogadały sprawy handlowe, cenę gazu, koszty, kto będzie je pokrywał, także umowa była naprawdę bardzo zaawansowana.
Były wicepremier Marek Pol mówi w Trybunie: gdybyśmy jednak realizowali projekt Steinhoffa-Buska, gaz docierający do Polski kosztowałby dokładnie 2 razy więcej niż rosyjski.
Wie pani...
I dodaje tak, Norwegowie zresztą też się do tego nie kwapili, bo nie można było znaleźć tylu odbiorców gazu, żeby inwestycja szybko się zwróciła.
Ja się bardzo dziwię panu premierowi Polowi, że mówi takie rzeczy. Na zachodniej granicy Polski gaz norweski przez Bałtyk i gaz z Rosji miały właściwie tą samą cenę. To było parę procentowe różnice. I mówienie o takich różnicach cen jest po prostu niedopuszczalne, bo to jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. I przypominam, że mówiono nam wtedy także w kampanii wyborczej 2001 roku, że od Rosji nam nic nie grozi, że jest duże bezpieczeństwo. Teraz te wszystkie argumenty legły w gruzach, bo Rosja zarówno szantażuje nas cenami gazu, to już widzimy, a także w każdej chwili ten kurek może zakręcić. Ja jeszcze przypominam, że gdy była dyskusja w Sejmie półtora roku temu, to był inny argument, że Norwegowie odstąpili. Tak, odstąpili, bo polski rząd, zarówno w kampanii, jak i po kampanii już jako sprawujący władzę, nie robił nic, żeby ten kontrakt doprowadzić do końca. Mało tego, zniechęcał Norwegów. I to, muszę przyznać, bardzo mnie martwi, bo znaleźliśmy się w sytuacji bardzo trudnej.
A nie sądzi pan, że ta umowa to jest odwet na Polsce? Odwet na to, że się zaangażowaliśmy na Ukrainie?
Ja nie sądzę, dlatego że o tej umowie mówiono także w 2000 roku, 2001, 2003. Było to już bardzo mocno zaawansowane. I przypominam jeszcze raz, myśmy swego czasu bardzo stanowczo przeciwdziałali tej umowie, zawierając kontrakt norweski.
Prezydent Putin i kanclerz Schröder mówili wczoraj, że bałtycki gazociąg nie jest wymierzony w żadne państwa, ani w Polskę, ani kraje nadbałtyckie. Zgadza się pan z ich poglądami?
To nie zupełnie tak jest, dlatego że nie poprawia bezpieczeństwa energetycznego naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. I o tym wszyscy wiedzą, wszyscy o tym głośno mówią. Kraje bałtyckie są w bardzo trudnej sytuacji obecnie. I oczywiście należałoby zrobić wszystko, żeby kontrakt norweski powrócił, ale będzie to niezwykle trudne. Bo w 1999 roku, kiedy przeprowadziłem pierwszą rozmowę z premierem Norwegii, to była całodniowa rozmowa, byłem wtedy w Norwegii, to minęło 2 lata, zanim ustaliliśmy wszystko od ceny poprzez inwestorów, aż do podpisania poważnych umów międzynarodowych w tej sprawie. Więc teraz, skoro już budowana będzie prawdopodobnie nitka Rosja-Niemcy, sprawa będzie szalenie trudna i bardzo trudno będzie kontrakt niemiecko-rosyjski obalić.
No właśnie, co możemy teraz zrobić?
No, na pewno musimy dążyć do tego, żeby rurociąg jamalski wybudowano jak najszybciej, niezależnie od tamtego. Chciałem przypomnieć, że w Parlamencie Europejskim zarówno protestowaliśmy, to była akcja Platformy Obywatelskiej. Ja napisałem specjalnie zapytanie do komisji, dostałem kilka dni temu odpowiedź. Chodziło o to, żeby jak najszybciej wrócić do budowy rurociągu jamalskiego, ewentualnie rurociągu Amber, który też jest bardzo dobry dla Polski, bo prowadzi nie przez Białoruś, ale przez państwa bałtyckie, a więc jedno rozwiązanie i drugie są bardzo dobre i 3-4-5 razy tańsze niż rurociąg na dnie Bałtyku, a więc pod każdym względem lepsze. Pomagają nam dzisiaj Brytyjczycy. Rozmawiałem z odpowiedzialnym za te sprawy przedstawicielem prezydencji brytyjskiej 2 dni temu. Był specjalnie zaproszony do Parlamentu Europejskiego. Niewątpliwie Wielka Brytania przygląda się temu kontraktowi i w ogóle sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. To jest dobry znak. Chcemy iść tą drogą.
Prezydent Kwaśniewski ironicznie mówi, że skoro Platforma Obywatelska ma takie dobre kontakty z Angelą Merkel, to może coś zrobi z tym kontraktem, z tą umową.
To jest wypowiedź, myślę, że pozbawiona jakiejś politycznej czy merytorycznej głębi, dlatego że rząd Polski w 2002 roku praktycznie doprowadził do rozpadu ważnego kontraktu z Norwegią, a Niemcy zachowują zupełnie inne stanowisko. Niemiecka opozycja jeszcze dzisiaj, a w przyszłości partia rządząca prawdopodobnie mówi dzisiaj wyraźnie, że kontrakt zawarty przez socjalistów jest dobry dla Niemiec i nie zamierzają od niego odstępować, bo wiedzą, co to jest racja stanu. I bronią tej racji stanu niezależnie od tego, kto rządzi. Szkoda, że my nie bierzemy z nich przykładu.
Premier Belka powiada, że jest to bardziej polityczny niż ekonomiczny problem.
Nie bardzo rozumiem tę wypowiedź.
Że to jest demonstracja ze strony Władimira Putina. Demonstracja siły.
Ale pani redaktor, zawsze zaopatrzenie w energię jest problemem politycznym o zasadniczym znaczeniu. I nie można tego rozdzielać. Rozdzielanie tego jest po prostu nieporozumieniem. Na tle politycznym, a więc napięć w krajach Bliskiego Wschodu czy w kilku innych miejscach, mamy dzisiaj szalenie wysokie ceny ropy. A więc wysokie ceny ropy biorą się z przyczyn politycznych i narzucają określone skutki ekonomiczne. Jednego i drugiego nigdy rozdzielić się nie da. Bezpieczeństwo i energetyka, polityka i zaopatrzenie w energię są absolutnie ze sobą nierozerwalne.
Panie premierze, czy pan się zgadza z poglądem Jana Rokity, który powiada, że jeżeli że nie zgodzi, że doprowadzi do nacjonalizacji rur przesyłowych w sprawie PGNiG-a?
Tutaj było wiele pomysłów. Trudno mi się wypowiadać na ten temat, dlatego że trzeba było się przyjrzeć rachunkom ekonomicznym z tym związanym, jakie to będzie miało skutki wieloznaczne. Być może jest to pomysł dobry. Ja tego pomysłu bliżej nie znam i naprawdę nie mogę się na ten temat wypowiadać.
No, pomysł jest tylko taki, nacjonalizacja rur przesyłowych.
No myśmy mówili wiele razy, że byłoby to dla Polski opłacalne w pewnych warunkach, ale ja na ten temat wypowiadać się nie chcę, dlatego że musimy mieć w tym celu przedstawiony cały dokładnie proces, jak to będzie przebiegało. Być może pan przewodniczący Rokita ma tutaj jakieś konkretne propozycje. Ja tych propozycji nie znam.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był były premier Jerzy Buzek, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.